Więc pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, czytamy obecnie. I dzisiaj będziemy czytać wersety od 1 do 13 i rozważymy sobie właśnie to, co apostoł Paweł mówi do Koryntian w tych wersetach, ale też co Bóg mówi do nas, tak? Bo wszystko to zostało napisane ku naszemu również pouczeniu, nie tylko samych Koryntian. Jeżeli pamiętacie, ostatnio czytaliśmy 9 werset i Paweł zakończył swoją myśl takim wezwaniem do rozmyślnego życia, do życia, w którym wiemy, po co żyjemy i wiemy, że żyjemy nie dla siebie, ale żyjemy dla Boga, żyjemy po to, żeby wypełniać to, co Bóg dla nas ma. Tak? I Paweł zakończył tą myśl, posługując się przykładami z życia sportowców. Mówi, że żaden sportowiec nie wkłada wysiłku w to, co robi, bez sensu, ale zawsze robi to w jakimś określonym celu i potrafi dokonać rzeczy, których nie dokonuje żaden zwykły człowiek, bo ma motywację. Ten sportowiec ma motywację, żeby osiągnąć coś chwalebnego, ale Paweł mówi coś znikomego. Tak? Ta chwała ludzka, chwała, którą otaczamy właśnie jakichś wybitnych sportowców, wybitnych ludzi, często jest dla Pawła w Bożych oczach jest czymś znikomym. Natomiast Paweł mówi, że dla nas, jako dla ludzi wierzących, to, co powinno być ważne, to ta Boża chwała. To, że Bóg nas obdarzy chwałą, że przed Bogiem, czy w Bogu osiągniemy coś, co jest właściwe. I Paweł mówi właśnie, czy zadaje takie pytanie, czy nie jesteśmy gotowi włożyć wysiłku właśnie w to, żeby osiągnąć tą Bożą chwałę. Tak jak ludzie potrafią włożyć wysiłek w to, żeby osiągnąć chwałę ludzką. Ludzie czasami potrafią robić rzeczy niesamowite po to, żeby uzyskać jakąś właśnie pochwałę, zostać zauważonymi, pokazać się, tak? Robią rzeczy dziwne i czasami zupełnie niezrozumiałe, czasami bardzo drastyczne, tak? Po to, żeby to osiągnąć. Więc czyż my, Paweł mówi, powiedziałby nam, czy my jako chrześcijanie nie powinniśmy zastanowić się nad tym i stwierdzić, że zróbmy również rzeczy szalone i dziwne, ale po to, żeby osiągnąć chwałę u Pana Boga. I dalej Paweł przechodzi w 10 wersecie do takiego, czy wraca trochę do tematu, bo jak wiecie, wszystko zaczęło się od tematu bałwochwalstwa, tak? Ludzi, Koryntian, którzy uczestniczyli w ucztach ku czci różnych bogów, ucztach, które były ważne tak w takim socjalnym, społecznym sensie w Koryncie. Tam zapraszano ludzi szczególnych, ważnych, którzy byli rozpoznawalni i oni mogli uczestniczyć. I niektórzy z nich byli chrześcijanami i mówili, jestem przecież wolnym człowiekiem, dlaczego nie miałbym pójść na taką ucztę, zabłysnąć w społeczeństwie, wziąć udział w czymś, co jest ważne w moim mieście. W końcu nie ma innych bogów, tylko jest jeden Bóg, więc nawet jak wezmę udział w takiej uczcie, to przecież nie będzie to miało żadnego znaczenia. I stąd cały ten temat się zaczął. Więc Paweł kontynuuje i przeczytam teraz wersety od 1 do 13, 10 rozdziału. Nie chcę bowiem, abyście byli nieświadomi, bracia, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem. I wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też w Mojżesza byli ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. Ale większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich bowiem zostały rozrzucone po pustkowiu. Rzeczy te stały się dla nas wzorcami, abyśmy my nie byli pożądającymi złych rzeczy, tak jak tamci pożądali. Nie stawajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i powstali, aby się bawić. Ani nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich się oddawali i jednego dnia padło 23 tysiące. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich szemrali i zostali pobici przez niszczyciela. Rzeczy te spadły na tamtych wzorcowo i zostały spisane, by być przestrogą dla nas, których osiągnął koniec wieków. Dlatego kto myśli, że już stanął, niech uważa, by nie upadł. Próba was nie dopadła, za wyjątkiem ludzkiej. Bóg jednak jest wierny. On nie dopuści, aby was próbowano ponad to, na co was stać. Ale wraz z próbą da wyjście, abyście mogli przetrwać. Więc Paweł nawiązuje, jak widzimy, bardzo mocno do historii Izraela, tak? I ciekawe jest to, że zwraca się do Koryntian, do kościoła, który składał się w jakiejś części z Żydów, ale też w dużej części, może w większej części nawet z pogan, z Greków, Rzymian być może i innych pogan. Ale Paweł mówi do nich, nie chcę, byście byli nieświadomi, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem. Więc Paweł bardzo wyraźnie rozszerza to pojęcie ojców, czy Izraela, ludu Bożego, jako ojców Kościoła. Nie jedynie Żydów, nie jedynie tego bezpośredniego narodu, który od Izraela pochodził, ale całości. Tak? I Paweł wyraźnie robi pewną paralelę między Kościołem, współczesnym Kościołem, a ludem Bożym Izraelem, ludem Bożym Starego Testamentu. Więc mówi, to byli nasi ojcowie. W tym sensie my również, kiedy czytamy Stary Testament, możemy popatrzeć na to i powiedzieć sobie, to byli nasi ojcowie. Oni byli przed nami, oni wykonywali, czy mieli wykonywać Bożą wolę przed nami, zanim my zostaliśmy powołani. I Paweł bierze tą historię Izraela, głównie historię wyjścia z Egiptu, tak, którą znamy z Księgi Wyjścia, historię uwolnienia narodu Bożego i przeprowadzenia ich przez pustynię do ziemi obiecanej. I tworzy taki obraz, który właśnie nawiązuje, czy łączy ten obraz Kościoła współczesnego, powiedzielibyśmy ich Kościoła, ale też naszego, właśnie z tym ludem Izraela. I kiedy mówi o ich przejściu przez morze, kiedy mówi o obłoku, który im towarzyszył, kiedy mówi o mannie, którą jedli i wodzie, szczególną wodzie, którą Bóg ich poił na pustyni, to buduje taki obraz Eucharystii, buduje taki obraz Wieczerzy Pańskiej, byśmy powiedzieli, i chrztu. Tych dwóch sakramentów, czy dwóch znaków, które Chrystus nam zostawił jako Kościołowi. Tak? My jako w naszej tradycji takiej ewangelicznej, protestanckiej uważamy, że są tylko dwa sakramenty, które Chrystus nam zostawił. I to jest chrzest i to jest Wieczerza Pańska. Wszystkie inne rzeczy to nie są sakramenty, to nie są znaki w takim samym sensie. Jak wiecie, w innych kościołach to jest tam więcej tych sakramentów i różne inne rzeczy są pod to podciągnięte, ale Paweł tutaj właśnie mówi o tych dwóch. I oczywiście tym obrazem chrztu jest przejście ich przez morze, tak, które rozstąpiło się. To jest ten obraz tego chrztu wodnego. Ten obłok, który im towarzyszył w Starym Testamencie, to jest obraz chrztu w Duchu Świętym, Bożej obecności. Tak, ten obłok był wyrazem fizycznej Bożej obecności wśród Izraelitów. Jak pamiętacie, w tej historii starotestamentowej im w dzień towarzyszył właśnie obłok, dym, swego rodzaju słup dymu, natomiast w nocy ten słup dymu zamieniał się w słup ognia, tak? I prowadził ich, był Bożą obecnością, był tym, co my dzisiaj byśmy powiedzieli, był tym, czym dzisiaj jest Duch Święty, tak? Bogiem obecnym w nas i pośród nas. Więc to jest dla Pawła chrzest, to jest ten sakrament właśnie chrztu, to jest ten znak, przez który nasi ojcowie, Izrael również przeszedł, tak jak i my przechodzimy, żeby stać się częścią Kościoła. I drugi sakrament, do którego nawiązuje, to jest właśnie Wieczerza Pańska, Eucharystia. I mówi, oni wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Tak? I w tej historii wiemy, że tym duchowym pokarmem była manna. Tak? Manna, pokarm, który sam Bóg zsyłał Izraelitom i który jedli przez te 40 lat na pustyni, dopóki nie doszli do ziemi obiecanej i nie mogli zjeść już z plonów ziemi, którą Bóg im podarował. To cały czas towarzyszyła im manna. To był pokarm, który świadczył o Bożej obecności, Bożej trosce. i pili ten sam napój duchowy. I wiemy, że tym napojem to akurat była woda. Woda, którą w cudowny sposób Bóg zsyłał im również, czy przez rozszczepienie skały, czy przez to, że wyryli sobie studnię, w której pojawiała się woda. Tak? Wiemy, że to było również cudowny sposób na pustyni napoić dosyć duży naród, czy dużą grupę ludzi, która przez nią podążała. Było to coś niełatwego, ale było to coś, o co Bóg się zatroszczył. Więc dla Pawła to jest właśnie to jest połączenie. Oni mieli swój chrzest, oni mieli swoją wieczerzę pańską. Tak jak dzisiaj Kościół, to co stanowi Kościół, to jest to, że przyjmujemy chrzest, stajemy się częścią Kościoła. My podkreślamy też w naszej tradycji baptystycznej, że to jest świadomy wybór człowieka, tak? Że chrzest jest nie tak jak w wielu innych tradycjach, że przynosi się dzieci, chrzci się dzieci, które nic na ten temat nie wiedzą i w zasadzie nie mają nic do powiedzenia, ale my mówimy, to musi być decyzja człowieka, jego własne postanowienie przed Bogiem, że chce być częścią ludu Bożego. I wieczerza, którą sobie przypominamy co jakiś czas, że jesteśmy wspólnie jednym ludem. Co ciekawe, Paweł w takim naszym kontekście współczesnym nawiązuje do tego, że tą skałą, która towarzyszyła Izraelitom, tym słupem, który był pośród nich, to był Chrystus. I teraz niektórzy, zwłaszcza ci, którzy gdzieś tam zaprzeczają bóstwu Chrystusa, mówią, że Chrystus był tylko człowiekiem, mają trudności z tym wersetem, dlatego że w Starym Testamencie w oczywisty sposób Izraelowi towarzyszył Bóg Stwórca, Jahwe, tak? Tym, który towarzyszył im na pustyni, był Jahwe. I Stary Testament o tym mówi bardzo wyraźnie. Tutaj zaś Paweł stwierdza, że ten Jahwe, który im towarzyszył tam, to był Chrystus. I pokazuje, że widzi te rzeczy jako podobne. Ciekawe jest, kiedy patrzymy na ten obraz, że Paweł właśnie mówi, oni wszyscy zostali ochrzczeni, oni wszyscy trwali w tej wieczerzy, ale, mówi w piątym wersecie, większość z nich nie spodobała się Bogu. Większość z nich nie spodobała się Bogu i ciała ich zostały rozrzucone po pustkowiu. Jak wiemy, tak naprawdę z tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu do ziemi obiecanej, weszło tylko dwóch. I nie wyszło ich mało, tak? Wyszła ich duża liczba ludzi. Do Kanaanu wszedł tylko Jozue i Kaleb, tak? Tylko dwóch ludzi weszło do Kanaanu. Cała reszta zasłała pustynię swoimi ciałami przy różnych okazjach, o których dalej Paweł mówi. I to jest ciekawe, że właśnie różne możemy mieć mieszane myśli i uczucia, kiedy o tym myślimy i czytamy. Na pewno gdzieś tam to godzi w takie nasze przekonanie, albo my akurat w naszych kościołach to się nie do końca tak głosi, ale w wielu kościołach, zwłaszcza takich tradycyjnych, zwłaszcza kiedy się idzie na pogrzeb, to można usłyszeć taką informację, a wszystko dobrze, on był ochrzczony, to jakby już nie ma problemu, nie? Skoro został ochrzczony i może chodził do kościoła jeszcze co jakiś czas, więc uczestniczył w komunii, to jakby możemy mieć, jeszcze się pomódlmy teraz o jego duszę i wszystko będzie dobrze. Natomiast ten obraz, który tutaj rysuje Paweł, podważa taki sposób myślenia, tak? Podważa taki sposób myślenia, że można zaufać temu, że uczestniczyło się w jakichś sakramentach, albo nawet nieświadomie, że nas ktoś nas do tych sakramentów zaniósł, tak? I za nas to załatwił. Paweł wydaje się mówić coś przeciwnego. I nie jest to wszystko, aczkolwiek właśnie te rzeczy, te kościoły podkreślają coś ważnego, co jest w Ewangelii, podkreślają przynależność. Bóg Chrystus stworzył, czy Bóg, kiedy tworzył Izraela, tworzył Boży naród. Chrystus, kiedy przyszedł, powołał 12 apostołów, to w ten sam sposób, symboliczny sposób tworzył Boży naród. I przynależność do tego narodu nie jest, czy jest czymś ważnym, jest czymś istotnym, tak? Bycie Bożym narodem, myślę, że jest taką esencją tego, co Biblia mówi do nas, w ogóle o zbawieniu. Wiecie, my przywykliśmy w naszych kręgach trochę myśleć o tym, że zbawienie to jest taki ratunek z grzechu, żeby pójść do nieba. Ja czasami do tego nawiązuję. Ratunek od grzechu, Pan Jezus umarł, oczyścił nas z grzechów, no i teraz my możemy pójść do nieba. I w zasadzie to jest wszystko, co jest istotne. Ale szczerze mówiąc, to jest niezbyt biblijny obraz zbawienia, tak? To jest taki skażony filozofią Platona sposób myślenia o rzeczywistości. Wiecie, Platon, jeżeli uczyliście się takich podstaw filozofii, myślę, że każdy gdzieś tam coś się uczył, on twierdził, że jest ten świat idealny i jest ten świat taki, to co widzimy, to fizyczne, to są cienie tylko tych idealnych rzeczy, które gdzieś tam są. I one są gdzieś tam właśnie tak jakby w niebie, ale my tu na ziemi tylko ich cienie widzimy. I gdzieś to chrześcijaństwo to podłapało i stworzyło taki obraz, że tu żyjemy w takim zepsutym, złym świecie, ale cały sens jest, żeby się z tego świata wyrwać i trafić do tego idealnego świata, który nazywamy niebem. Biblia, wydaje mi się, pokazuje trochę inny obraz. Pokazuje zbawiony lud Boży, który jest uwolniony z tego Egiptu, z tego systemu grzechu, niewoli, po to, żeby iść do ziemi obiecanej i tą ziemię obiecaną później przemienić w prawdziwą ziemię obiecaną. Kiedy oni do niej wchodzą, to jeszcze nie jest raj. Tak? To jest ziemia pełna Kananitów, pełna olbrzymów, pełna dzikich, dziwnych rzeczy i przed nimi stoi zadanie, żeby tą ziemię oczyścić, żeby ją zdobyć, tak? Tak jak czytamy Księgę Jozuego, oni mają zdobyć tą ziemię, oni nie mają po prostu tam wejść i być. Oni muszą wykazać się odwagą, muszą wykazać się determinacją, muszą wykazać się tym, że wejdą i wezmą w posiadanie to Boże dziedzictwo, które im zostało dane. I myślę, że to jest bardziej biblijny sposób patrzenia na to, czym zbawienie jest. Że my dalej mamy to samo zadanie. Nic się nie zmieniło. My jesteśmy ludem wyrwanym z Egiptu, który, tak jak Paweł tutaj mówi, w jakimś sensie podąża po pustyni, albo nawet być może, raczej powinniśmy powiedzieć, my już nie do końca idziemy po pustyni, my już stoimy u wrót tego Kanaanu. Chrystus nas doprowadza do tego momentu i my jako Kościół mamy być ludem Bożym, który przemieni rzeczywistość, tak? I te obrazy są takie bardzo systematycznie pojawiające się w Biblii. Nawet Adam i Ewa, których Bóg stworzył, on ich nie stworzył po to, żeby siedzieli w ogrodzie i cieszyli się tym ogrodem. Tam jest wyraźnie napisane, że oni mieli uprawiać ten ogród, strzec go, mieli go poszerzać, mieli rozmnażać się i napełniać tą przestrzeń i poszerzać tą przestrzeń właśnie tej obiecanej ziemi, którą Eden był. Tak? To była pewne miejsce na ziemi, które oni mieli jakby rozszerzyć, napełnić, sprawić, że będzie ono pełne poznania Boga. I to było szczególne miejsce, bo tam miała być Boża obecność. I później w Starym Testamencie, kiedy czytamy właśnie o Kanaanie, znowu to miało być miejsce, które Izraelici mieli podbić po to, żeby tam spoczęła Boża obecność. Tak? Oni mieli tam zbudować świątynię, w tej świątyni miała stanąć Arka Przymierza i to miała być szczególna ziemia na całej ziemi, w której Bóg fizycznie będzie obecny. Ja osobiście myślę, że to jest obraz, to jest taki biblijny obraz zbawienia i on powinien przemawiać do nas dzisiaj. My również nie oczekujemy po prostu na to, żeby odejść do jakiegoś idealnego nieba, które gdzieś tam jest. Nie twierdzę, że kiedy umieramy, to nie idziemy do Chrystusa, bo tak Biblia mówi, kiedy umieramy, to idziemy i jesteśmy z Chrystusem jako ludzie wierzący, ale myślę, że zadaniem Kościoła nie jest umrzeć i iść do nieba. Zadaniem Kościoła jest jakby wziąć w posiadanie to, co Bóg dla nas stworzył. I można by długo o tym mówić, ale to może nie dzisiaj. Kochani, to co Paweł rysuje dalej, to jest kilka rzeczy, które niszczą tą misję Kościoła. Tak? Paweł wymienia kilka rzeczy, które rzeczywiście wpływają na to, można by powiedzieć, odstraszają Bożą obecność. Tak? Spowodują, że Kościół z miejsca, które też ma być dzisiaj miejscem Bożej obecności. Duch Święty ma być obecny w nas i pośród nas, chociaż Biblia też mówi, że możemy gasić ducha, tak? Możemy chodzić w ciele zamiast chodzić w duchu. Więc to nie jest takie gwarantowane, że jak już jesteśmy, to tu jest wszystko napełnione Duchem Świętym i wszystko jest pięknie. Są pewne rzeczy, które kiedy dzieją się w naszym życiu, to odpychają tą Bożą obecność, albo można powiedzieć, Bóg nie jest zainteresowany przebywaniem w miejscu, gdzie takie rzeczy dzieją się, w którym one występują. I wszystkie te rzeczy, które Paweł wymienia, on wymienia wyraźnie w kontekście Koryntu i Kościoła w Koryncie i one tam były. Tak? Czytaliśmy o tych różnych problemach i jeszcze o nich będziemy dalej czytać, ale one tam były. I Paweł wymienia takie cztery rzeczy. W 7 wersecie mówi: nie stawajcie się bałwochwalcami. Nie stawajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich stali się. I to była pierwsza przyczyna, dla której ciała zaległy pustynie. I wiemy, że nawiązuje tutaj do historii, kiedy Mojżesz wstąpił na górę po to, żeby otrzymać od Boga tablicę przymierza. Lud siedział, stał pod górą i mijał jeden dzień, mijał drugi dzień, mijał trzeci, mijał czas. I naród mówił: Mojżesz chyba zginął na tej górze. Coś nie wraca, nie ma go, no to my nie wiemy, co dalej mamy robić, tego Boga nie widać, no to zróbmy sobie jakiegoś Boga, zróbmy coś, co będziemy widzieć, co nas poprowadzi, poprowadzi nas dalej z tego miejsca, tak? I stworzyli sobie wtedy te złote cielce, Aaron dał się wkręcić, tak mówiąc potocznie, i mówi: dajcie tutaj złote wasze różne przedmioty, i ulali sobie posąg byka, tak, czy cielca, któremu zaczęli oddawać cześć. I kochani, jest to taka rzecz, która jakkolwiek może nam się, kiedy to czytamy, wydawać abstrakcyjna. My się bykom nie kłaniamy, my nie oddajemy czci jakimś tam obrazom zwierząt czy innych rzeczy, kiedy tak jak starożytni ludzie. Ale nie jest to bałwochwalstwo w takim sensie, że oddawanie czci temu, co widzimy, bardziej niż temu, co nie widzimy, nie jest nieobecne wśród nas. My również mamy tendencję i pokusę, żeby skupić się na tym, co widzimy, bardziej niż na tym Bogu, którego nie widzimy. Tak? I łatwiej nam jest podekscytować się, czy oddać się jakimś rzeczom materialnym. Temu, co możemy zdobyć, co możemy dotknąć. Może możemy właśnie stać się kimś, może możemy zbudować piękny dom, może możemy kupić piękny samochód, może, no, sami wiecie, to można całą listę mnożyć tego, co przykuwa naszą uwagę i nasze serce bardziej niż Bóg, którego jakby nie widać, który, jak żyje, to jeszcze tego Boga może kiedyś zobaczę, ale to jeszcze parę lat przed sobą mam, tak? A ten samochód to mogę dzisiaj kupić, a ten dom mogę zbudować jutro. I te rzeczy stają się dla nas właśnie bałwochwalstwem. W pewnym sensie nawet możemy popatrzeć na to, tak wczoraj rozmawialiśmy z Kingą w samochodzie, jadąc do Białegostoku, i kiedy to teraz czytałem, to właśnie ta filozofia ludu, który miał, jak Paweł mówi, napisano: usiadł lud, aby jeść, pić i się bawić. I to jest, kochani, filozofia młodych ludzi. Tak trochę o tym rozmawialiśmy. I nie tylko dzisiaj. Jak ja miałem lat 16, to była moja filozofia. Po co jest życie? Żeby jeść, pić i się bawić. Bo cóż więcej potrzebuję jako młody człowiek, tak? Nawet jak myślę, że kiedyś umrę i może nawet mi się wydaje, że przed jakimś Bogiem stanę, to jak mam 16 lat, to sobie myślę, o, to jeszcze z 60 minie, zanim dojdzie do tego momentu. Więc co się będę przejmował? Jeszcze mam czas, tak? Jeszcze kiedyś dotrę do tego, jeszcze zdążę kiedyś to zrobić. Ale to nie jest tylko filozofia młodych ludzi, to jest generalnie współczesna filozofia naszego bogatego świata. Po co żyjemy, żeby jeść, pić i się bawić? No bo po cóż jeszcze mielibyśmy żyć i funkcjonować, tak? Wielu ludzi, którzy nie chcą gdzieś tam przyjąć do wiadomości tego, że Bóg istnieje, to jest ich życiowa filozofia. Jedzmy, pijmy, Paweł w innym miejscu mówi, jedzmy, pijmy, jutro pomrzemy. Oprócz tego jutro pomrzemy najczęściej jest pomijane, tak? Jedzmy, pijmy i się bawmy, bo może będziemy wieczni, raczej tak ludzie myślą, tak? A może nam się rozwinie medycyna tak, że będę nieśmiertelny i już zawsze będę jadł, pił i się bawił. Więc jest to jedna z tych rzeczy, pierwsza z tych rzeczy, która jest oczywista wokół nas, wśród ludzi, którzy Boga nie znają, ale też jest przyczyną naszych upadków, że to, co widzimy, staje się dla nas bliższe, ważniejsze, bardziej przyciągające naszą uwagę, nasze uwielbienie w jakimś tam sensie niż Bóg, którego nie widzimy. Drugą rzeczą, którą Paweł mówi i która wynika też z tej pierwszej jest, mówi o tym, nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich się oddawali. Jednego dnia padło 23 tysiące ludzi. I znowu Paweł nawiązuje do historii ze Starego Testamentu, z Księgi Liczb, 25 rozdział Księgi Liczb i takiej ciekawej historii związanej z Moabitami i prorokiem Bileamem. Jeżeli pamiętacie imię takiego proroka, był taki człowiek, prorok Pana Bileam, i kiedy Izrael szedł przez pustynię, jeden z królów Moabu stwierdził, że bał się Izraela, mówi, to jest tak wielki naród, Bóg jest z nimi, przyjdą, nas tu podbiją, zniszczą, trzeba by zrobić coś z nimi, porządek, więc tam jest taki prorok, kogo on błogosławi, ten jest błogosławiony, kogo on przeklina, to jest przeklęty. Wymyślił, no to wezwijmy proroka, niech nam przeklnie tych ludzi, tak? I wezwali Bileama, on tam dwa razy próbował przekląć Izraela, oczywiście nic z tego nie wyszło, zamiast przeklinać ich błogosławił i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że jakby historia dobrze się skończyła, ale wiemy, nie jest to do końca wypowiedziane w Biblii, ale wiemy, że później, kiedy Izrael rzeczywiście podbił Moab, to jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobili, to zabili właśnie tego proroka Bileama. I wiemy z takich trochę niedopowiedzeń, czy możemy się domyślić, że Bileam był autorem pewnego chytrego planu w stosunku do Izraela. On sam zauważył, że on nawet jak chce przeklinać, to nie może, musi błogosławić, bo Bóg go w taki sposób jakby zmusza wręcz do tego, ale podpowiedział Moabitom sposób. Jak chcecie zrobić porządek z Izraelem, to jest tylko jeden sposób na to. Wciągnijcie ich w grzech. Wciągnijcie ich w coś, co sprawi, że Bóg się od nich odwróci. Tak? I wiemy, że właśnie ta historia z 25 rozdziału Księgi Liczb mówi o tym, że Moabici wymyślili taki sposób. Oni zaczęli wysyłać kobiety do Izraelitów. I Izraelici zaczęli z tymi kobietami współżyć i po prostu te kobiety zaczęły ich odciągać od Boga, razem ze sobą przynosiły te bożki Moabitów, tak? I Izrael zaczął znowu, no, odstąpił od tych zasad, które Bóg im nakazał. I niemoralność spowodowała to, że spadła Boża kara na nich i tak jak tu jest napisane, padło 23 tysiące, mówi Paweł. Więc ta niemoralność, o której mówi Paweł dziś, znowu jest to coś, o czym czytamy u Koryntian, tak? Raz bałwochwalstwo, już o tym wspominaliśmy też. Niemoralność, też kilka rozdziałów wcześniej czytaliśmy o tym, co Paweł miał do powiedzenia ludziom w Koryncie, części kościoła korynckiego, która uważała znowu, że niemoralność, korzystanie z usług prostytutek to nie jest problem. To jest coś, co jest w zasadzie normalne. I tak jak wtedy mówiliśmy, w tamtym świecie to była część tych wartości, tak byśmy powiedzieli, społecznych. Tak? Kiedy zapraszano kogoś na ucztę, to uczta polegała na tym, że najpierw się jadło, a później była tak zwana orgia i część ludzi tych młodych, być najprawdopodobniej chrześcijan w Koryncie, uważała, że no skoro cały świat tak żyje, to dlaczego miałby to być problem dla nas, tak? Jeżeli to jest jakieś takie oznaka społecznej akceptacji i tego, że nas zapraszają na takie uczty jako młodych właśnie gdzieś tam ludzi, to nas, no my możemy dzięki temu być kimś w tym społeczeństwie, a może nawet dzięki temu być pożyteczni dla Kościoła, jeżeli będziemy mieli jakieś znaczenie takie społeczne, tak? I Paweł też z tym się rozprawiał. Więc znowu ta niemoralność, o której Paweł mówi, dzisiaj oczywiście ona dalej pozostaje, myślę, też w takim dosłownym sensie niemoralnością, ale jeżeli chcielibyśmy uogólnić to, to myślę, że to, co działo się wtedy, to czy tym problemem, który nas odciąga od Bożej obecności, jest takie poddawanie się pewnym pokusom z zewnątrz. Poddawanie się czemuś, co wszyscy uważają za normalne, oprócz Pana Boga. I Kościół ma czasami problem z rozpoznaniem takich rzeczy, tak? I czasami Kościół zamiast rozpoznać, powiedzieć, nawet jeżeli wszyscy uważają to za normalne, to nie jest to normalne, to Kościół często mówi, no skoro wszyscy uważają to za normalne, to dlaczegoż my mielibyśmy uważać, że to jest niewłaściwe, tak? Uczestniczy w tego typu rzeczach, tak? Więc niemoralność w takim bardzo ogólnym sensie. Dalej Paweł mówi o wystawianiu na próbę. I znowu nawiązuje do historii z Księgi Liczb 21 rozdziału, kiedy lud idzie po pustyni, je tą mannę już od wielu lat, jest zmęczony. Na początku manna im się wydała słodsza niż miód i przepyszna i najlepsza, ale po iluś tam latach jedzenia codziennie manny, manna zaczyna im się wydawać, że już po same uszy i po czubki nosa mamy tej słodyczy i tego wszystkiego. Chciałoby się cebuli i czosnku, tak jak w Egipcie. Tam były dobre rzeczy. Po co ten Bóg nas tu wyprowadził i teraz nas męczy? Męczy tym, co nam daje. Wystawiali Boga na próbę. Chcieli tego, co w Egipcie, a nie tego, co Bóg dla nich miał w tym momencie. Tak? Byli zmęczeni może w jakimś sensie tym, co Bóg dla nich oferował, co Bóg im oferował w tym momencie. Chcieli tego, co oni chcieli, a nie tego, co Bóg chciał. I myślę, że to wystawianie Boga na próbę jest związane, jest to znowu, jeżeli popatrzymy, czy chcielibyśmy to przenieść na nas, to są te momenty, kiedy my chcemy swego. I nie jest to, znowu, nie jest to coś niezwykłego w naszym życiu, że my czasami chcemy, żeby było tak, jak my chcemy, a nie tak, jak Bóg chce. I to jest pokusa, żeby w taki sposób myśleć, tak? Mieć swoje plany, mieć swoje pragnienia i mieć swoją chęć zaspokojenia. Ja chcę, żeby było tak. I czasami nawet mamy świadomość, że Pan Bóg chce czegoś innego. Czasami wolimy nie wiedzieć, czego Pan Bóg chce, bo może się okazać, że chce nie tego, co ja chcę. I czasami nasze modlitwy są wystawianiem Boga na próbę, tak? Kiedy z uporem chcemy tego, co my chcemy. I nie dajemy Bogu, czy zamieniamy modlitwę w taką, jak to Biblia mówi, pogańską wielomówność, która, a nuż uda mi się przekonać Pana Boga, że mój pomysł jest dobry. I jak długo mu będę powtarzał i ciągle to samo, to może w końcu się zniecierpliwi w takim sensie i się zgodzi. Tak jak dzieci czasami tak długo dręczą rodziców w jakimś temacie, aż myślę, że każdy z nas, kto ma dzieci, doświadczy tu takiej sytuacji, że czasami tak udręczą, że już się zgodzimy po to, żeby tylko mieć ten przysłowiowy święty spokój. I czasami my myślimy, że tak samo jest z Bogiem, że jesteśmy w stanie Go tak udręczyć naszą modlitwą czy pragnieniem, że On w końcu się zgodzi. Ale to jest tak naprawdę w takim biblijnym sensie, to jest wystawianie Boga na próbę. Wystawianie Jego cierpliwości, można by wręcz tak powiedzieć, dokładnie na próbę. Jeżeli Bóg ma plan, to Bóg ma plan. Bóg tych planów nie zmienia. Tak? To my się musimy zmienić. To jest takie objawienie, wiecie, kiedyś właśnie w takiej żartobliwej formie, już nie pamiętam, kto to był, ale ktoś właśnie mówił, że się miał takie, jakiś człowiek miał takie doświadczenie, że właśnie modlił się do Boga i Bóg mu powiedział, wiesz co, Ty i ja jesteśmy, nie pasujemy do siebie. I potem powiedział, i wiesz co? Ja się nie zmieniam. I to są takie dwie prawdy, które są rzeczywistością. My, nikt z nas i Bóg, my nie pasujemy do siebie. Nikt z nas nie pasuje do Boga. I problem tej całej sytuacji tylko polega na tym, że Bóg wyraźnie mówi, że On się nie zmienia. Więc jeżeli chcemy się dopasować do Boga, to jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić. To my się musimy zmienić. Bóg się nie zmienia, Bóg jest niezmienny. Bóg jest, jest kim jest, tak? Takie jest Jego imię. Jestem, który jestem. On się nie zmieni. To my się musimy zmienić. Jest tylko jeden sposób, żeby dopasować się do Boga. To jest niedopasowanie Jego do nas. To jest znowu, to jest bałwochwalstwo, właśnie stworzenie sobie Boga, który pasuje do mnie i do moich przekonań, moich chęci, moich poglądów, ale to wtedy ja jestem Bogiem, a On jest moim służącym, który wypełnia to, co ja bym chciał. Albo my się dostosujemy do Niego. I to jest to, o co Bogu chodzi. I w końcu ostatnią, tą czwartą rzeczą, którą Paweł pisze, jest szemranie. Tak? Mówi, że nie szemrajcie, znowu, jak niektórzy z nich szemrali i zostali pobici przez niszczyciela. Niszczyciel to oczywiście nawiązuje do anioła, który sprowadzał właśnie czy plagę, czy śmierć na ludzi. I nie wiemy dokładnie, którą sytuację Paweł ma na myśli, bo dwie są takie sytuacje szemrania. W Księdze Liczb w 14 rozdziale i w Księdze Liczb w 16 rozdziale. Są dwie sytuacje, kiedy naród szemrze przeciwko Mojżeszowi i Bogu. I znowu szemrze, czy narzeka na przeciwko Bożemu przywództwu i Bożym celom. Obie te sytuacje są wyraźnie związane z tym, że zwłaszcza ta druga w 16 rozdziale, kiedy powiedzieli Mojżeszowi i Aaronowi, a wy to kto jesteście? Co wy myślicie, że wy tu jedyni przedstawiciele Pana Boga na ziemi jesteście? To inni też mogą. I wtedy to był tak zwany bunt Koracha, kiedy Korach stwierdził, że przecież to on też z Panem Bogiem może rozmawiać, czemu miałby Mojżesz tylko z nim rozmawiać, tak? I uparli się, że czy testem było, Mojżesz mówi, weźcie kadzielnicę i złóżmy różnego rodzaju ofiary i zobaczymy, kogo Pan Bóg potwierdzi, tak? Ale było to szemranie przeciwko Bożym celom. Była to niechęć do tego, co Bóg dla mnie zamierzył. Niechęć do tego, dokąd Bóg mnie prowadzi. Niechęć do tego, co Bóg dla mnie ma. I to jest szemranie. To jest zniechęcanie, znaczy takie właśnie, jak to powiedzieć ładnie, przeciwstawianie się temu, co Bóg zamierzył dla mojego życia. I znowu mówię, te rzeczy się zazębiają ze sobą, one nie są takie, czyli to szemranie jest podobne trochę do tego wystawiania na próbę, ale one mają też swoją trochę inną charakterystykę. Więc to są te rzeczy, które sprawiły, że Izrael nie doszedł tam, gdzie miał dojść. Bałwochwalstwo, niemoralność, wystawianie na próbę, szemranie, czyli oddawanie czci temu, co widzimy, raczej temu, czego nie widzimy, poddawanie się pokusom z zewnątrz, tym pokusom, które dla wszystkich są normalne, ale Boże Słowo nam mówi, że nie są. Chęć posiadania, czy chęć powrotu do Egiptu, chęć powrotu do tego, co było, raczej niż radość z tego, co Bóg daje dzisiaj, to jest wystawianie Boga na próbę. I szemranie to jest w ogóle sprzeciwienie się temu Bożemu zamiarowi, który On względem mnie ma. Celowi. To jest ten, tak jak mówimy o grzechu, że grzech tłumaczy się jako nietrafienie w cel, to szemranie powoduje nietrafienie w cel. My nie chcemy tego celu. My nie chcemy trafić w to miejsce, w które Bóg chce, żebyśmy trafili. Dlatego grzeszymy i lecimy w zupełnie inną, jak ta strzała w inną stronę, zamiast w środek tarczy, to gdzieś tam w inne miejsce. I Paweł dalej mówi, rzeczy te spadły na tamtych jako przykład, jako wzorzec i zostały spisane, by być przestrogą dla nas, których osiągnął koniec wieków. Tak, my jesteśmy w innym miejscu trochę niż Izrael. Izrael, tak jak mówię, być może w tej Bożej historii my przez to, co zrobił Chrystus, raczej stoimy na progu Kanaanu, albo jesteśmy już w tym Kanaanie bardziej niż chodzimy po pustyni. My jesteśmy właśnie na progu wieków, ale To, co zostało spisane dla naszego pouczenia. Dlatego Stary Testament jest również pożyteczny. Czasami ludzie się zastanawiają, po co mi Stary Testament, po co go mam czytać. Tam wszystko jest jakieś takie dziwne, inne, stare, to już wszystko przeminęło. Po co o tym czytać, tak? Ale Paweł mówi, po to to trzeba czytać, żeby mieć lekcję, żeby, bo to zostało spisane jako przykład dla nas, jako przestroga dla każdego z nas. I dalej Paweł zamienia to w takie słowo konkretnie skierowane ku Koryntianom. Dlatego kto myśli, że już stanął, niech uważa, by nie upadł. Co też jest takim ciekawym być może nawiązaniem właśnie, że kto myśli, że już stanął, może, że właśnie już doszedł, że już objął w posiadanie, że już jest, już dalej się nie pójdzie, już mam wszystko, co Bóg dla mnie zamierzył, ja już wiem wszystko i znam umysł Pana Boga i znam Jego plany i mam wszystko rozpisane i przemyślane i ja już wszystko wiem, ja już stanąłem, ja już dalej nie muszę się ruszyć, bo stoję w tym miejscu. Paweł mówi, jeżeli tak myślisz, a Koryntianie tak myśleli, oni myśleli, że oni mają wszystko potocznie mówiąc ogarnięte. Oni wiedzą, jak powinno wszystko wyglądać, podczas gdy ich życie czy codzienne praktyki były często zaprzeczeniem wręcz Ewangelii, zaprzeczeniem tego, co Bóg chciał dla nich. Oni myśleli, że już osiągnęli, że już są. Paweł mówi, kto myśli, że osiągnął, niech uważa, bo może upaść. Tak, może upaść. I dalej jest pocieszenie, bo tak myśląc tylko o tych wszystkich rzeczach, to któż by im się oparł? Ja nie wiem, jak ja to czytałem, to dla mnie to są rzeczy, którym trudno się oprzeć. Trudno jest rzeczywiście, czy uwielbiać Boga, którego się nie widzi, kiedy ma się przed oczami bardzo atrakcyjne rzeczy. Trudno jest nie poddać się pokusom z zewnątrz, które są takie fajne i obiecują jakieś wypełnienie, jakieś zadowolenie. Tak? Trudno jest nie chcieć tego czosnku i cebuli z Egiptu, które gdzieś tam wydają się w pamięci, że były takie fajne, bo szybko zapominamy, jak to naprawdę było w tym Egipcie, tak jak Izraelici. Tak? Oni szybko zapomnieli, jak im tam naprawdę było. Człowiek ma taką tendencję, że po pewnym czasie pamięta tylko te dobre, to co chce pamiętać, mówimy, tak? My pamiętamy to, co chcemy pamiętać. Jak czegoś nie chcemy pamiętać, to potem się okazuje, że potrafimy to wymazać zupełnie. I trudno jest się zgodzić czasami na Boże cele. Łatwiej jest szemrać i myśleć o tym, co jest dla nas ważne. Ale Paweł pociesza nas, mówi, próba was nie dopadła za wyjątkiem ludzkiej. Czy takiej właśnie, Bóg jednak jest wierny, On nie dopuści, aby was wypróbowano ponad to, na co was stać, ale wraz z próbą da wyjście, abyście mogli przetrwać. Więc jest to zachęta Pawła, która mówi nam, że to nie tylko o nasze siły tu chodzi, to nie o to chodzi, że ty masz wykrzesać z siebie jakieś szczególne siły, jakieś szczególne rzeczy, że musisz się okazać jakimś tytanem teraz, który się temu wszystkiemu przeciwstawi po prostu z siebie, ale Paweł mówi nie, to jest Bóg, który nie dopuści, czy nie wypróbuje was ponad miarę, tak? Nie sprawi, że no, te doświadczenia, te próby nie da się ich pokonać, ale mówi da wyjście. I to jest obietnica, chociaż tak po ludzku ja wiem ze swojego życia, kiedy przychodzi pokusa, to człowiek w pewnym momencie już myśli, a już to ja już nie dam, to jest ponad mnie, muszę się poddać, bo to już to jest ponad moje siły. Aczkolwiek słowo mówi, że tak nie jest. Często myślę, że możemy dać się oszukać i tak sobie pomyśleć, ale Paweł tu mówi, nie, Bóg zawsze jest wyjście. Zawsze jest wyjście. I też łaską w tym wszystkim jest, może Paweł tego tu tak nie napisał wyraźnie, ale to wyraźnie nam mówi Nowy Testament, że jest też łaska i krew Chrystusa. Jeżeli upadniemy, to jesteśmy do podniesienia. Przez właśnie krew, ofiarę Chrystusa możemy się podnieść i spróbować jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Kochani, dalej będziemy czytać i rozważać za tydzień. Więc zostańmy właśnie z tym fragmentem i takim ostrzeżeniem do naszego życia. Zastanawiajmy się nad tym i szukajmy też tego właśnie tych Bożych celów i tego, co Bóg od nas chce.